studiu Radia Kraków już nasz gość, pan Michał Wieciech, leśnik z Nadleśnictwa Niepołomice. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I rozmawiać będziemy o łosiach. 15 września wypada Dzień Łosia i tak mi się wydaje, że to są takie zwierzęta, które wszyscy lubimy. Mają coś takiego w sobie, jakąś taką nienerwowość, spokój, majestatyczność, która wzbudza w nas nie tylko zachwyt, ale też jakąś taką sympatię.
Z jednej strony zachwyt i sympatię, a z drugiej strony zastanówmy się, kto z nas chciałby być nazywany łosiem.
No w liceum pani tak do nas mówiła, łosie, ale
czy ja to wiem, było sympatią?
Myślę, że tak. Na koniec liceum maskotki łosi sobie kupiliśmy.
No to bardzo dobrze. Łosie rzeczywiście są bardzo interesującymi zwierzętami, tym bardziej, że nie wpisują się w to nasze wyobrażenie rodziny jeleniowatych, bo gdy słyszymy jeleniowate, a do takich łoś oczywiście należy jako gatunek zwierzęcia, no to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to smukłe, zgrabne sarny, czy te potężne, też w sumie okaz męstwa, piękna, jelenie, szczególnie teraz jesienią, jelenie byki. No a tutaj mamy łosia, który, no, może z jednej perspektywy zależy, jak oczywiście oceniamy standardy piękne, ale tak
piękne
powiedzieć,
piękne są,
że
mają długie nogi.
Oczywiście, te nogi inaczej. Z mojej perspektywy łoś oczywiście jest bardzo ciekawym zwierzęciem i jest bardzo praktycznym zwierzęciem, ponieważ cała jego fizjonomia jest idealnie przystosowana do tego, gdzie żyje i jak żyje. W związku z czym, patrząc na łosia, może niekoniecznie zwracajmy czasami uwagę na te jego dziwne, tyczkowate nogi, ale zobaczmy, jak świetnie jest przystosowany do poruszania się po zaroślach. Jak widzimy jego racice, czy zobaczymy jego trop odbity, który jest taki wielgachny i widać, że te racice są szerokie, to nie myślmy, że ma, nie wiem, za duże kapcie, tylko że jakie ma fantastyczne racice pozwalające chodzić mu po grząskim terenie.
Troszkę jak Szrek jest.
Trochę tak. Jak zobaczymy jego uszy, oczy, nozdrza, no to też możemy zobaczyć, że doskonale jest przystosowany do nasłuchiwania, wywąchiwania, a równocześnie to się wszystko świetnie sprawdza chociażby też w wodzie, bo może niewiele osób wie, ale łosie potrafią doskonale pływać, potrafią nawet nurkować w poszukiwaniu pokarmu. Więc te łosie dla nas są naprawdę okazem takim bardzo ciekawym, tym bardziej, że jeszcze do niedawna dość rzadko spotykane, bo myślę, że część radiosłuchaczy, jak skojarzy słowo łoś, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Biebrzańskie Bagna, gdzieś okolice Kampinosu przy Warszawie. No, w sumie mamy łosie na wyciągnięcie ręki, bo niektórzy mówią nawet, że mamy populację łosi żyjącą w Krakowie, w granicach miasta Krakowa.
No, zdarzenie nie tak dawno miało miejsce, bardzo przykre, zakończone tragicznie dla łosia, co potwierdza, że nawet w Krakowie mamy łosie.
Zgadza się. No, można obserwować naprawdę w różnych lokalizacjach. Zresztą na początku tego roku miałem ciekawą też obserwację i w sumie wykorzystany był monitoring społeczeństwa, ponieważ obserwowałem 4 łosie wędrujące na odcinku Puszcza Niepołomicka-Gdów. W ten sposób, że ja je kilkukrotnie widziałem przekraczające drogę 75. Później znajomy fotograf powiedział mi, że widział je w okolicach Wieliczki, a równocześnie częstotliwość telefonów osób z zewnątrz, które dzwoniły, że dzień dobry, proszę pana, przed oknem mam 4 łosie. Ja mówię, a w jakiej miejscowości? A tu jesteśmy koło Gdowa. Okej, czyli są w tym i w tym miejscu, tak?
To jest ta sama ekipa, która sobie
ta
tak
sama
wędruje.
Ekipa, bo też trzeba pamiętać o tym, że szczególnie zimą łosie mogą migrować w poszukiwaniu pokarmu, a równocześnie no, dzikie zwierzęta nie mają czegoś takiego jak taki konkretny adres zamieszkania. Po prostu potrafią się też przemieszczać. W związku z czym łosie, które na co dzień przykładowo przebywają w Puszczy Niepołomickiej, w Nadleśnictwie Niepołomice, nie jest powiedziane, że tam będą cały czas, bo mogą zimą przewędrować chociażby do sąsiadów w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej, albo powędrować całkowicie jeszcze w innym kierunku.
A dużo ich tam macie, kiedy już są?
To znaczy, jak przy okazji każdych dzikich zwierząt, zawsze są to szacunki. Tak? Nie podajemy konkretnej ilości, że mamy 30,5 łosia, tylko szacujemy, że w tej chwili mamy tą populację około 30 osobników. Przy czym jest to właśnie około, bo nawet nie wiemy w tym momencie, czy któryś z łosi nie postanowił łoś troźnie wyjść z Puszczy Niepołomickiej i pójść właśnie chociażby Doliną Raby dalej na południe.
I nie tak jak żubry, one żyją sobie swobodnie, bo żubry w Niepołomicach no, w niewolę popadły.
Może nie tyle, że w niewolę, ponieważ można powiedzieć, że żubry w Niepołomicach mają swój ośrodek wypoczynkowy.
Ekskluzywny tak. Bardzo.
Znaczy, trzeba faktycznie trochę może porównać te zwierzęta o tyle, że są to dwa największe zwierzęta, które możemy w naturze normalnie spotkać. I oczywiście są też wolne stada żubrów. One na południu Polski występują chociażby w Bieszczadach i tutaj szeroko pojętych Bieszczadach. Oczywiście w Puszczy Niepołomickiej nie biegają wolno, chociażby z tego względu, że gdyby wypuścić nasze stado, to prawdopodobnie by wyszły z puszczy i poszłyby w uprawy rolników, a ci na pewno nie byliby zachwyceni.
Jak liczne jest teraz to stado?
W tej chwili mamy 13 osobników, mamy dwa małe cielaki i zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest taki bank żubra. Żubry są też ciekawym gatunkiem uratowanym od zagłady. Duży udział tutaj leśników. Również leśników z Nadleśnictwa Niepołomice, ponieważ ośrodek istnieje już od 1938 roku. Ale może zostawmy żubry na dzień żubra.
Wróćmy do
łosia, czyli drugiego największego zwierzęcia właśnie w naszych lasach, którego możemy spotkać. A łosie naprawdę potrafią być spore, bo nie dość, że no, takie łosie euroazjatyckie, bo to też warto podkreślić, że w naszych rejonach spotykamy łosie euroazjatyckie. Samce potrafią osiągać rozmiary 600 kg. W Puszczy Niepołomickiej myślę, że są takie osobniki około 400-500 kg dorosłe samce, czyli byki. Samice, czyli klępy są lżejsze. Ale nie zmienia to faktu, że robią wrażenie przy spotkaniu z bliska, bo to są bardzo wysokie zwierzęta. Potrafią mieć nawet 2,5 metra wysokości w kłębie. Do tego dołożmy jeszcze głowę. Kłąb to, jak ktoś się zastanawia, gdzie jest, to jak sobie stanie na czworakach, to tam, gdzie ma ramiona, to jest kłąb. I tak się mierzy wysokość zwierząt. Więc no, ja miałem kilka bardzo bliskich spotkań z łosiem. To za każdym razem mnie zaskakiwało, jakie to jest wielkie zwierzę i no... Czułem przed nim respekt. I to jest zdrowy respekt.
To jest moment na kropkę, na chwilę, ale wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z panem Michałem Wieciechem, leśnikiem z Nadleśnictwa Niepołomice. Rozmawiamy o łosiach, przed Dniem Łosia. Już pan wcześniej wspomniał, że miał pan takie bliskie spotkania.
Wędrując po leśnych ścieżkach i nie zawsze leśnych ścieżkach, bo leśnika zawsze po tym lesie nosi, miałem różne spotkania. W sumie takie najbardziej zapamiętane przeze mnie to jest pierwsze spotkanie z łosiem, bo jak wspomniałem wcześniej, łosie od 2001 roku są objęte taką, może nie do końca ochroną, typowo ochroną gatunkową, bo dalej są zwierzętami łownymi, ale jest taki zapis mówiący o wstrzymaniu polowań, czyli moratorium, ale no, wtedy tych łosi szacowano, że w Polsce żyje około 2000, czyli niewiele. Moje pierwsze spotkanie z łosiem miało miejsce w 2006 roku, kiedy jako świeżo upieczony absolwent leśnictwa byłem na stażu w Nadleśnictwie Brzesko, czyli okolice tam za Brzeskiem, na północ od Brzeska, tam już wtedy łosie były widywane. Wybrałem się na obchód danego leśnictwa. To była wczesna wiosna, szedłem przez taką olszynę, teren dość podmokły, była tam wysoka trawa. Idę sam jeden, bacznie patrząc na mapę, czy aby granicy gdzieś nie gubię, a w tejże trawie spał łoś. Tej wysokiej. On sobie leżał. Wystartował mi dosłownie 2-3 metry sprzed nóg i wyrósł. Wyrósł z tej trawy, bo trawa była w wysokości tak do mojego pasa. No tak, ja w jedną stronę, łoś w drugą stronę. Dopiero gdzieś po 50 metrach, jak złapałem oddech, zatrzymałem się, odwróciłem i widziałem, że faktycznie łoś też gdzieś tam w odległości 100 metrów ode mnie zatrzymał się i patrzył w moją stronę. Byłem wtedy bardzo szczęśliwy, że nie zaczął biec zaraz za mną, bo też po prostu był wystraszony moją obecnością. No ale to jest wspomnienie, które nawet teraz troszkę powoduje, że serce mi przyspiesza, bo tak bliskiego spotkania z łosiem to nie miałem.
No właśnie, bo nam się wydaje, że te łosie to są takie majestatyczne, powolne, nienerwowe, że nie reagują w jakiś taki gwałtowny sposób. Chociaż był przypadek w tym roku, w maju, do szkoły wtargnął łoś i niestety zakończyło się to tragicznie dla niego.
Ten przypadek, no to naprawdę trzeba uznać jako przypadek, bo zwierzę musiało być spłoszone, tam dokładna sytuacja jeszcze chyba nawet nie została do końca wyjaśniona. No potraktujmy to jako wypadek. Natomiast faktycznie łosie przy takim pierwszym spotkaniu no, mogą być dla nas wzorem do nauki cierpliwości. Ale to wynika z tego faktu, że właśnie łosie od 2001 roku objęte są moratorium. W związku z czym człowieka nie utożsamiają z jakimś zagrożeniem, przyznajmy też to, że łosie są dużymi zwierzętami, więc one też ogólnie niespecjalnie czegokolwiek się muszą bać w tym lesie. Ale człowieka nie kojarzą, nie wiem, z potencjalnym myśliwym, jak ma to miejsce chociażby w przypadku saren czy jeleni, tylko po prostu nam się przyglądają. Najczęstsze moje spotkanie z łosiem w Puszczynie Połomickiej to jest po prostu sytuacja, kiedy ja, będąc w pracy, przemieszczam się drogą leśną i gdzieś na tą drogę leśną wychodzi łoś. Ja zatrzymuję samochód, bo jako leśnik mogę jeździć samochodem po lesie. Wysiadam z tego samochodu, wyciągam aparat, a łoś stoi i mi się przygląda. Bo też jest ciekaw, co się będzie działo. I tak wielokrotnie miałem okazję obserwować właśnie samicę łosia, czyli klępę z dwoma na przykład łoszakami, gdzie sobie spokojnie wędrowała. Tak samo miało miejsce spotkanie gdzieś w zaroślach. Oczywiście, jeśli jest z odpowiednim dystansem, bo pamiętajmy też, że łosie nie mają zbyt dobrego wzroku. One widzą ruch, one troszkę to widzą rozmazane, te kształty, bo te zmysły nie są ich głównymi zmysłami. Przede wszystkim to jest węch i słuch. W związku z czym, jeśli nas usłyszą, to jeszcze patrzą się w naszą stronę, chcąc zweryfikować, co to jest, kto to jest, czy jest potencjalnie zagrożeniem dla nas, czy nie. I stoją. Co my możemy wtedy zrobić? No na pewno nie starać się za wszelką cenę podejść bliżej, ponieważ w którymś momencie ten łoś może stwierdzić jednak, że nie chce naszego towarzystwa i wtedy są dwie wersje. Albo odejdzie, albo najzwyczajniej w świecie ruszy w naszą stronę. I tą świadomość zawsze trzeba mieć, że każde zwierzę, niekoniecznie dzikie, po prostu potrzebuje dystansu. Ja zazwyczaj mówię, żeby dzikie zwierzęta obserwować z odległości nie bliższych niż około 50 metrów. Lornetki całkowicie pozwolą nam zobaczyć wszystkie ciekawe rzeczy, ewentualnie nawet zbliżenie na smartfonie też pozwala zrobić dobre zdjęcie, a wtedy ani my nie wchodzimy z butami w świat tego zwierzęcia, ani siebie nie narażamy na potencjalną jakąś sytuację kryzysową, jeśli by ten łoś w nas ruszył. A pamiętajmy, 400-500 kg, 2-2,5 metra wzrostu, no i łoś potrafi się świetnie bronić, kopiąc przednimi odnóżami. Stając na tylnych.
Nie jak koń tylnymi, tylko przednimi.
Myślę, że tylnymi, gdyby go ktoś tam chciał z tyłu zaczepiać, to też potrafi, ale przede wszystkim kładzie wtedy uszy po swojej głowie, obniża tą głowę i rusza z taką szarżą. To oznacza, że jest już za późno. Zresztą w internecie można spotkać takie filmy, gdzie ten łoś rusza. Oczywiście najczęściej po pewnym czasie ten łoś samą taktyką tego straszenia się zatrzymuje, czyli nie będzie nas gonił do upadłego. W którymś momencie też odpuszcza, ale staramy się nie dopuszczać do takiej sytuacji, tak.
Idzie jesień, musimy uważać przy drogach bardzo, bo spotkanie samochodu z łosiem tragicznie kończy się nie tylko dla łosia, także dla kierowcy.
Sieć dróg mamy coraz lepszą. Samochody też często jeździmy z tutaj nie zawsze przepisowymi prędkościami, a teraz pamiętajmy także, jasno będzie się robiło później, zmierzch będzie spadał wcześniej, część zwierząt będzie po prostu migrować. Zresztą u łosi za niedługo zaczną się też godę, okres godowy, czyli bukowisko. I zarówno łosie, jak i jelenie czy sarny, no bardzo często te szlaki są przecinane, ich szlaki migracyjne są przecinane przez drogi. Są znaki oczywiście mówiące o tym, znak A18B. Natomiast przede wszystkim no, zwróćmy uwagę na prędkość. Czyli jeśli wjeżdżamy w teren zadrzewiony, czy jakiś pomiędzy polami, możemy jechać 90, zwolnijmy, jedźmy do 60. Ja przyznaję, że też o tym zapomniałem wcześniej wspomnieć, ale z 4 lata temu, właśnie w listopadzie, miałem taką sytuację, że gdyby nie to, że jechałem do pracy drogą 75 przez Puszczenie Połomicką, którą ludzie często się przecież przemieszczają, jechałem 60 km na godzinę i prawdopodobnie to mi uratowało życie, bo właśnie przed mój samochód wszedł łoś. On nie wbiegł jakoś bardzo szybko, po prostu wszedł, ale no, w ostatniej chwili to było tylko spojrzenie, czy za mną nie jedzie ciężarówka i gwałtowne hamowanie, tak? Udało się wyhamować, łoś spokojnie sobie przyszedł na drugą stronę, no ale to nie musi być łoś, może być jeleń, każde dzikie zwierzę.
Tak, a jelenie bardziej nerwowo reagują, też trzeba to wziąć pod uwagę.
Znaczy jelenie najczęściej po prostu czasami wbiegają całą prędkością na tą jezdnię,
tak,
przebiegając przez
biega.
Nią. Co ciekawe, obserwowałem w tym roku, w lutym, te łosie, o których wspominałem, że wędrowały na trasie Niepołomice, Gdów, Gdów, Niepołomice. Raz miałem okazję obserwować rankiem, jadąc do pracy, gdzie właśnie jadę drogą 75 i zerkam, stoją przy niej 4 łosie. Zatrzymałem się na bocznej leśnej drodze w odległości jakichś 150 metrów, wyciągnąłem aparat i zaczynam je nagrywać. I to się okazuje, jeden z łosi ewidentnie chciał przejść na drugą stronę drogi. Jeden z łosi tak wystawiał tą głowę, ale nie, że wbiegał, po prostu stał, wystawiał głowę wystawiał, wcześniej wyciągnął przednią nogę, stuknął lekko w asfalt i widzę, że kierowcy ich zauważyli, zatrzymali się i dopiero gdy się zatrzymali, te łosie sobie przeszły. Więc to jakieś doświadczenie tych wędrowników było, natomiast wcale nie oznacza, że każdy łoś będzie łoś-troźnie przechodził przez drogę, tylko może po prostu wbiec.
Kończąc już naszą rozmowę, zapytam o ich chód, bo on jest szczególnie ciekawy.
Łosie to z jednej strony też jest praktyczna rzecz, a z drugiej strony przez to wyglądają trochę niezgrabnie, bo są, mówi się na to fachowo, innochodźcami. Czyli jak ktoś ma wyobrażenie, na przykład jak biegnie nasz pies, to pies biegnie tak, że jest lewa przednia łapa i prawa tylna, tak, że jest taki przekładany, a łosie jak idą, to jest lewa przednia, lewa tylnia, prawa przednia, prawa tylnia. W ten sposób też to się dobrze sprawdza na terenach podmokłych, ale to powoduje też wrażenie, że coś z tym łosiem jest nie tak. I to jest powód, w którym często też odbieramy telefony, nawet nie tak dawno na nasz profil, na jeden z portali społecznościowych. Jedna pani, troszkę zaniepokojona, powiedziała, że widziała dziwnie poruszającego się łosia i on taki był trochę wychudzony. A tu pamiętajmy, że właśnie to jest cała ta fizjonomia. Długie nogi, smukłe, ale takie dość kanciaste ciało, co powoduje, że no, ten łoś może przy pierwszym spotkaniu wydawać się naprawdę abstrakcyjnym zwierzęciem.
One tak mają, proszę państwa. Pan Michał Wieciech, leśnik z Nadleśnictwa Niepołomice, i przede wszystkim jeździmy wolno samochodem. Nie śpieszmy się, zwłaszcza na tych terenach zalesionych, bo tam w każdej chwili może coś się pojawić. Bardzo dziękuję.
Miłego dnia, dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia.